Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 25 sierpnia. Dziś przypada wspomnienie świętego Ludwika, króla i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu, abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Nowa szkolna dieta niezrównoważonego niedorozwoju. Mój drogi słuchaczu, czy słyszałeś kiedyś o, uwaga, diecie planetarnej? W skrócie, polega ona na oparciu jadłospisu głównie na produktach roślinnych, przy jednoczesnym silnym ograniczeniu mięsa. Jest to model żywienia opracowany przez komisję Eat Lancet, który łączy rzekomo dbanie o zdrowie człowieka z ochroną planety. Według wspomnianej komisji trzeba przeprowadzić globalną transformację systemu żywnościowego, ponieważ bez tego nie zostaną osiągnięte cele zrównoważonego rozwoju 2030 oraz tzw. porozumienia paryskiego. A postępująca degradacja środowiska może sprawić, że, uwaga, znaczna część populacji będzie coraz bardziej głodować i chorować. Każdy, kto wierzy w to, że jakiekolwiek problemy z żywnością i zdrowiem w świecie białego człowieka biorą się z postępującej degradacji środowiska, a nie są misternie przez globalistów zaplanowane, jest oczywiście osobą łatwowierną i naiwną. Obecnie w Polsce ministrem zdrowia jest pani Jolanta Sobierańska-Grenda, z wykształcenia prawnik. Nowy rok szkolny zaczyna się za około tydzień. Ciekawe, jak duża część rodziców wie, że 16 lutego pani prawnik Jolanta Sobierańska-Grenda wydała rozporządzenie ministra zdrowia, które od 1 września wprowadza w szkolnych i przedszkolnych stołówkach zasady zgodne z wcześniej opisaną ideologią. Ministerstwo Zdrowia wprost pisze, że rozporządzenie uwzględnia zasady diety planetarnej. I oto przynajmniej raz na tydzień obiad będzie musiał być w pełni roślinny, oparty na warzywach strączkowych i całkowicie pozbawiony produktów odzwierzęcych. Tylko, uwaga, dwa razy w tygodniu obiad będzie mógł być przygotowany ze świeżego mięsa, przy jednoczesnym obowiązkowym zapewnieniu roślinnej alternatywy, szczególnie opartej na strączkach dla, uwaga, uczniów wege. Raz w tygodniu ma być serwowana ryba, oczywiście znów z dodatkową, obowiązkową opcją roślinną dla wegan. A również raz w tygodniu, cóż za niesamowity zakres wolności, władze danej placówki będą mogły samodzielnie zdecydować, czy posiłek będzie roślinny, mączny czy rybny, nie może być mięsny i zawsze musi być opcja bez produktów odzwierzęcych dla dzieci wegan. Zupełnie zakazana zostaje żywność wysoko przetworzona. Brzmi dobrze, ale chodzi o parówki, kotlety z mortadeli i kiełbasy. W ich miejsce wprowadzane mają być głównie produkty roślinne. Ograniczona została również ilość cukru dodawanego do napojów przygotowywanych na miejscu, a do picia preferowana ma być woda. I być może ten punkt można by na siłę nazwać korzystnym. Przy czym wiemy, mój drogi słuchaczu, że tak właśnie wprowadza się paskudne zamierzenia, ubierając je w kilka mniej paskudnych szczegółów. Od siebie dodam, że nie mam zielonego pojęcia, czy cukier w szkolnym kompocie rzeczywiście komukolwiek szkodzi. Intuicja podpowiada mi, że absolutnie nie. Narzucony rozporządzeniem, przypomnijmy, z wykształcenia będącej prawnikiem pani minister zdrowia, model żywieniowy służyć ma niby, choć nie bardzo wiadomo jak, fałszywej zresztą ideologii klimatyzmu i opiera się na już merytorycznie obalonej starej piramidzie żywieniowej. Pozostaje w sprzeczności z faktycznym większym zapotrzebowaniem młodych organizmów na białko zwierzęce, które wspiera wzrost i rozwój, a którego podstawowym źródłem jest mięso. Niedobory tego białka wpływają negatywnie na wzrost, rozwój poznawczy i odporność. I uwaga, nie mam, mój drogi słuchaczu, najmniejszych oporów, żeby postawić tezę, że osłabienie rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego dzieci nie jest tutaj przeoczonym skutkiem ubocznym szlachetnego celu ratowania planety, ale jest celem głównym całej tej ideologicznej sieczki, jaką jest tak zwana dieta planetarna. Rząd Donalda Tuska, czy też ci, którzy pociągają za jego sznurki, logicznie zakładają, że Tusk może w przyszłym roku władzę oddać. Zanim to nastąpi, trzeba zatem zdążyć wprowadzić jak najwięcej rzeczy destrukcyjnych, nawet jeżeli wprowadzone rozporządzenie obowiązywać będzie tylko przez jeden rok. I choć najważniejszym aspektem jest tutaj oczywiście rozwój dzieci i młodzieży, nie bez znaczenia jest również absolutny horrorek organizacyjny, jaki szkolnym paniom kucharkom organizuje się, wprowadzając tak drastyczne zmiany. A tym bardziej chore jest to, gdy są to zmiany na gorsze. Jeżeli polskie dzieci i młodzież będą ściśle stosować dietę planetarną, w konsekwencji młode pokolenie będzie tworzyć bardzo osłabione społeczeństwo, nad którym jeszcze łatwiej będzie się dominować, które będzie miało ograniczoną ilość energii, będzie mniej płodne i które będzie w jeszcze większym stopniu zależne od lekarstw i suplementów. A zatem samiutkie korzyści, tylko nie dla nas, a dla starszych i mądrzejszych. A żeby te liczne destrukcyjne procesy zacząć odwracać, trzeba koniecznie dla Polski odzyskać niepodległość. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. W tej ze świata opowiemy o dość szokujących skutkach operacji psychologicznych na kobietach w kwestii posiadania dzieci. Zanim jednak do niej przejdziemy, chcemy Ci, mój drogi słuchaczu, polecić naprawdę przemiłe miejsce wypoczynku. Rancho Burkatówka to dwa domki położone w miejscowości Poręba, na bardzo popularnym szlaku turystycznym, w malowniczym Beskidzie Wyspowym, 600 metrów nad poziomem morza, z atrakcyjnym, zwłaszcza nocą, widokiem na panoramę Krakowa i Wieliczki. Właściciele Rancha Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, w wiadomości do nas napisali: oddając prowadzenie każdej inicjatywy w ręce Maryi, szybko okazuje się, że to ona jest najlepszym menedżerem, jakiego można sobie wymarzyć. Tak organizuje nam grafik, dopina pewne sprawy i często działa wbrew naszym ułomnym planom, że ostateczny wielopłaszczyznowy efekt daleko przekracza nasze wyobrażenia. Domki są poświęcone, mamy w nich kilka pamiątek rodzinnych, obrazów, symboliki chrześcijańskiej o dużym znaczeniu dla nas. Oddając domki do dyspozycji gości, nie musimy się absolutnie niczym martwić. Uczciwość i troska o cudze mienie jest wpisana w kod genetyczny ludzi prawdziwie wierzących. A każde spotkanie z naszymi gośćmi nadaje się na oddzielne świadectwo wiary. Wspaniale jest również wiedzieć, że osoby, które do nas przyjadą, mają podobny światopogląd i podobnie patrzą na podstawowe kwestie dotyczące naszej umęczonej ojczyzny. Mój drogi słuchaczu, szczegóły oferty Rancha Burkatówki wraz z niezbędnymi informacjami osoby zainteresowane otrzymają drogą mailową. Z licznych komentarzy, które otrzymaliśmy od gości Rancha Burkatówki, wynika, że naprawdę warto skorzystać z tej oferty. Kontaktując się z gospodarzami, zachęcamy, by podać kod SPRAWKI, aby uzyskać od nich nieco atrakcyjniejszą ofertę. Link do strony internetowej Rancha Burkatówki i dane kontaktowe znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone. Kto obrzydził białym kobietom posiadanie dzieci? Pani Lindsay Clancy, położna z Dexbury w stanie Massachusetts, 24 stycznia roku 2023 udusiła swoje troje dzieci. 5-letnią córkę Corę, 3-letniego Dawsona i 8-miesięcznego Kalana. Użyła do tego gumowych taśm treningowych w piwnicy rodzinnego domu, gdy jej mąż i ojciec dzieci, pan Patrick Clancy, wyszedł na prośbę matki po jedzenie na wynos i lekarstwa. Następnie pani Lindsay podcięła sobie nadgarstki i szyję, po czym skoczyła przez okno z drugiego piętra. Przeżyła, natomiast wskutek ciężkich obrażeń kręgosłupa jest sparaliżowana od pasa w dół. Pani Clancy przyznała się do twistw, ale broni się niepoczytalnością. Twierdzi, że cierpiała na ciężką psychozę poporodową po narodzinach najmłodszego syna i miała omamy słuchowe. Jakiś głos w głowie nakazywał jej zabić dzieci, zanim popełni samobójstwo. samobójstwo. Faktycznie wcześniej leczyła się psychiatrycznie, przyjmowała wiele leków, a na krótko przed tragedią wypisano ją ze szpitala psychiatrycznego. Natomiast przyznaje ona, że cały czas miała wsparcie męża, który zmienił pracę na zdalną i zatrudnił opiekunkę dla dzieci. Prokuratura zarzuca jej 3 morderstwa pierwszego stopnia z premedytacją i szczególnym okrucieństwem. Według oskarżycieli, dzieciobójczyni celowo wysłała męża po większe zakupy, by mieć czas na zbrodnie i była w pełni świadoma tego, co robi. Proces sądowy rozpoczął się w lipcu tego roku. Obrona oskarżonej przedstawia zeznania o jej pogarszającym się stanie psychicznym i błędach w leczeniu. Kobiecie grozi dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia, a jej ewentualne uniewinnienie z powodu braku poczytalności oznaczałoby umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym. Niezależnie od stopnia winy pani Clancy, obiektywnie sam czyn był przerażającą zbrodnią. Jednak z jakiegoś powodu tłumy kobiet aktywnie stają w jej obronie. Okazują swoje wsparcie, wychodząc na ulicę oraz organizując pikiety pod budynkiem sądu. Na założonej specjalnie zrzutce suma ponad 30 tysięcy wpłat dla pani dzieciobójczyni wynosi już ponad 1 milion dolarów. Wpłacają niemal wyłącznie kobiety. Filmiki w mediach społecznościowych wyrażające solidarność z oskarżoną zbierają setki tysięcy polubień. Te same kobiety wobec ojca wydają się nie wykazywać ani odrobiny współczucia z powodu utraty trójki dzieci. Znamienne jest też, że sytuacja rozgrywa się właśnie w Massachusetts, czyli w stanie, w którym niedawno pani gubernator, nazywająca się dumną katoliczką, zalegalizowała dzieciobójstwo do ostatniego dnia ciąży. Widząc tłumy kobiet, które w tym przypadku w strojach akurat różowych pokazują w stronę więzienia lub budynku sądu lub w kierunku kamery, utworzony z rąk gest serca, ewidentnie wyczuwa się, że nie są tam one z powodu empatii do jednej osoby, która być może w stanie niepoczytalności dopuściła się czynu niewyobrażalnego. W całej tej sprawie wydaje się chodzić o temat kobieta a dziecko. Lewicowa sieczka od dziesięcioleci pierze mózgi przez media, filmy, seriale i książki obrzydzające kobietom macierzyństwo, ale uwaga, głównie kobietom białym, u których wskaźnik dzietności bardzo dawno już spadł poniżej wartości zapewniającej chociażby utrzymanie populacji. A oglądając te liczne filmiki z owych wiecy wsparcia i miłości, rzeczywiście widać w zasadzie jedynie białe kobiety. Oprócz manifestacji, temat stał się tak zwanym trendem w mediach społecznościowych. Kobiety nagrywają filmiki ze swoimi dziećmi, ukazując swoje zmęczenie i wyrażając solidarność z Lindsay Clancy. Mówią, że ją rozumieją, że mają tak samo jak ona. I oglądając te liczne filmiki oraz sceny z wieców, gdzie kobiety ślą serca dzieciobójczyni i krzyczą „kochamy cię, wspieramy cię” lub enigmatyczne „konieczna jest zmiana”, ewidentnie widzi się, że chodzi tutaj nie o nią samą, ale o czyn, jakim jest pozbycie się potomstwa. Wielu komentatorów amerykańskich zauważyło, że gdyby pani Clancy udusiła w podobny sposób troje szczeniąt, te wszystkie wspierające ją teraz głównie białe kobiety najprawdopodobniej żądałyby dla niej natychmiastowej kary śmierci. Ktoś sprawił, że całe masy niewiast uważają możliwość życia swojego potomstwa za coś w stylu fundamentalnego prawa. Jest to plan iście demoniczny, by położyć niechęć między kobietę a dziecko i gdy uczciwie zbada się to zjawisko, dojdzie się z pewnością do źródła, które stanowi diabelska księga na literkę T kończąca się na UD, której wyznawcy obecnie rządzą światem. I z jednej strony trochę to przerażające, że tak jest, ale zawsze gdy widzę kolejny z miliona przejawów owej dominacji, nauczyłem się przywoływać sobie zdanie: na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ciąg dalszy części pierwszej o wierze. Paragraf trzeci o cnocie wiary i o jej potrzebie. Pytanie 18. Co to jest wiara katolicka? Wiara katolicka jest to cnota od Boga dana, która sprawia, że przyjmujemy jako nieomylną prawdę to wszystko, co Bóg objawił, a czego naucza nas Chrystus Pan przez Kościół swój katolicki. Pytanie 19. Czy tylko Kościół katolicki ma i głosi prawdziwe objawienie Boże? Tylko Kościół katolicki ma i głosi prawdziwe objawienie Boże, ponieważ tylko Jemu, Jezus Chrystus Pan, zapewnił opiekę Ducha Świętego i nieomylność. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Ewangelia Świętego Jana 14:26. Pytanie 20. Czy wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia? Wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia, gdyż bez wiary zaś niepodobna jest podobać się Bogu. Z listu do panów na literkę Z z kropką 11:6. Nauka moralna. Dziękuj Bogu, że Cię powołał do prawdziwej wiary. Święty Augustyn mówi, nie ma większego bogactwa, droższego skarbu nad wiarę katolicką. Paragraf 4. Przymioty wiary. Pytanie 21. Jaka powinna być wiara? Wiara powinna być powszechna, mocna, żywa, stała. Pytanie 22. Kiedy wiara nasza jest powszechna? Wiara nasza jest powszechna wtedy, gdy wierzymy we wszystkie prawdy, które Bóg objawił, a których nas Chrystus Pan przez Kościół swój naucza. Pytanie 23. Które prawdy wiary każdy człowiek znać powinien? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Przypominam, że program Sprawki Rano pokazuje się codziennie w dni robocze o 6 rano. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Brazylia. Mówi się, chyba nie bez podstaw, że największym sukcesem diabła jest nabranie ludzi, że on wcale nie istnieje. Przez wieki stosował on niezliczone, bardzo wysublimowane strategie, by ten cel osiągnąć. My jednak, mój drogi słuchaczu, żyjemy w czasach dość osobliwych i na nasze czasy widać przewidziana jest strategia trochę mniej ukryta. Oto w roku 2026 o tym, że szatan nie istnieje, powie ludziom, uwaga, katolicki biskup. Podczas gdy przez Brazylię wędruje figura świętego Michała z Monte Gargano, a poszczególne diecezje powierzają się jego opiece, oto biskup Vincente de Paula Ferreira, ordynariusz diecezji Livramento de Nossa Senhora, pyta publicznie w serwisie X, czy diabeł, z którym walczą katolicy, nie jest przypadkiem nazbyt wyobrażony. 8 sierpnia biskup zamieścił wpis o powierzeniu diecezji świętemu Michałowi Archaniołowi. Najpierw zakwestionował teologiczne podstawy takiego aktu, ponieważ, jak stwierdził, poświęcać można jedynie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Następnie postawił pytanie, czy diabeł, z którym walczymy, nie jest nazbyt wyobrażony? Większy egzorcyzm powinien dotyczyć homofobii, kobietobójstwa, rasizmu i przestępstw przeciw rdzennym mieszkańcom. Koniec cytatu. A zatem biskup Kościoła katolickiego podważa to, czego jako pasterz powinien strzec. Pismo Święte mówi między innymi o walce świętego Michała ze smokiem, wężem starodawnym, który zwie się diabeł i szatan. Sobór Laterański IV nauczał jasno. Diabeł i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre, lecz same uczyniły się złymi. Leon XIII także nie uważał przeciwnika za nazbyt wyobrażonego. To z polecenia tego papieża po mszy świętej odmawiano Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, a jednak nie przeciw duchowi przestępstw przeciw rdzennym mieszkańcom, bądź naszą obroną. Natomiast taki pogląd biskupa z Brazylii nie jest niestety czymś zupełnie nowym. W epoce posoborowej pojawili się teologowie, którzy zaczęli mówić, że diabeł nie jest prawdziwym osobowym złym duchem. Miałby być jedynie obrazem ludzkiego grzechu albo nazwą zła obecnego w świecie. Oto w roku 2019 generał jezuitów Arturo Sosa powiedział wprost: diabeł istnieje jako rzeczywistość symboliczna, a nie osobowa. Innymi słowy, niejako upadły anioł, który naprawdę działa i usiłuje zgubić człowieka, lecz jedynie jako symbol, którym ludzie opisują zło. Stąd jest już tylko krok do nazwania egzorcyzmem walki z każdym społecznym złem. Tyle, że Kościół katolicki naucza jasno, egzorcyzmem wypędza się osobę złego ducha, nie rasizm czy niesprawiedliwość. Biskup Ferreira, pozostający oczywiście w tzw. pełnej jedności z Watykanem, sam siebie określa jako teolog wyzwolenia. Myślę, że gdyby tak cofnąć się o powiedzmy 100, 200, 500, 1000 lat i powiedzieć losowo wybranemu z kuli ziemskiej katolikowi, że będzie kiedyś także biskup Kościoła katolickiego, publicznie zakwestionuje istnienie Lucyfera, szatana, diabła i nie będzie żadnej reakcji Watykanu, człowiek ten by nas wyśmiał. W tak osobliwych czasach żyjemy. Diabeł nie jest symbolem społecznego zła. Jest upadłym aniołem i nieprzyjacielem człowieka. Kościół wie to od 2000 lat. Gdy Pan Jezus wypędzał złego ducha z opętanego, nie mówił: duchu homofobii, wyjdź z niego, a po 40 dniach na pustyni nie był kuszony przez rasizm. A przynajmniej tak zawsze Kościół nauczał. Pomyślmy, ile zmian w samym Piśmie Świętym musiałoby nastąpić, gdyby przyjąć za prawdę pogląd biskupa Ferreiry. A skoro szacuje się, że na świecie znajduje się obecnie od 5 do 7 miliardów egzemplarzy Biblii, to jeżeli nie z troski o zbawienie własnej duszy, to chociaż w trosce o planetę, trzymajmy się na razie wersji, że szatan istnieje. I to, mój drogi słuchaczu, byłyby na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. A jeżeli ta opcja jest dostępna, co na naszym kanale zdarza się dość rzadko, podbij proszę ten film. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za patronów naszego kanału raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli zatem jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim wspierającym gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Ludwiku, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, pośredniczko wszelkich łask i współodkupicielko ludzkości, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Program ukazuje się w dni robocze o 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.